Utrzymana kara więzienia dla mężczyzny, który spłodził dzieci z własną córką. To prawomocny wyrok sądu w Rzeszowie. Po owocach poznajemy efekty rządowej pomocy w szkołach. Posłuchaj, co dalej z nagłośnioną akcją. Świeć przykładem. Zadbaj o odblaski, gdy na dworze mgła. Afera z serią samobójstw inżynierów firmie Renault trafiła do sądu we Francji. Rzeszowski sąd utrzymał wyrok 3,5 roku więzienia dla ojca za związek kazirodczy z córką. Utrzymany został też wyrok dla 19-latki, która współżyła z ojcem dobrowolnie. Kobieta urodziła dwoje dzieci. Sąd skazał ją na 4 miesiące w zawieszeniu na 5 lat. Wyrok jest prawomocny. Niejawne było uzasadnienie orzeczenia. Agencja Rynku Rolnego chce złagodzenia przepisów dotyczących programu Owoce w Szkole. Dowiedział się reporter RMF FM Paweł Świąder. Do tej pory wiele firm zrezygnowało z dostarczania owoców i warzyw do szkół, bo nie było w stanie spełnić wyśrubowanych norm. Na Podkarpaciu na 10 chętnych firm 6 się wycofało. Na Lubelszczyźnie żadna z firm nie zdecydowała się na udział w tej akcji. Można powiedzieć, po owocach poznacie efekty pomocy. W resorcie rolnictwa interweniował Paweł Świąder. Pawle, jak urzędnicy tłumaczą się z tego falstartu akcji?
To żaden falstart, mówi wiceminister Artur Ławniczak. Robiliśmy badania, zbieraliśmy opinie i dajmy sobie teraz czas na wsłuchanie się w uwagi, gdy program już ruszył. Na pytanie, dlaczego na przykład na Podlasiu zgłosiło się tylko 3 dostawców warzyw i owoców, wiceminister odpowiada tak.
Ja wiem, że dostawcy najchętniej dostarczaliby chipsy zamknięte w kartoniku. Przyjrzymy się, jak to będzie działało. Nie możemy od razu tego kasować, bo któryś dostawca uznał, że jemu to akurat nie pasuje.
A może są inne powody, na przykład zbyt długie czekanie na zwrot pieniędzy dla dostawców, czy też wymóg dostarczania, cytuję, ogórków i papryki pokrojonych w słupki. Zanim program ruszył, już pojawiły się opinie, że przepisy trzeba będzie nowelizować. No i znowu zamiast jakości mamy jakość. To będzie.
A teraz wpływ pogody na bezpieczeństwo. Szybko zapadający zmrok, mgła, deszcz i niewidoczni piesi. Za nami jeden z najtragiczniejszych weekendów na polskich drogach. W sobotę i w niedzielę zginęło 22 pieszych. Te statystyki mogłyby nie być aż tak tragiczne. Wystarczy pamiętać o odblaskach. Barbara Zielińska odwiedziła sklep z takimi widocznymi z daleka światełkami odblaskowymi. Basiu, te najtańsze kosztują około złotówki. Teoretycznie powinny
tak
sprzedawać się jak ciepłe bułeczki, można powiedzieć. Jak idzie ten towar?
W ogóle nie idzie. Mało kto pyta o odblaski, a jeżeli już, to są to częściej rowerzyści niż piesi. W jednym sklepów, który odwiedziłam, klient, który kupił odblaskowy pasek, pojawił się tam po raz ostatni pół roku temu.
No coś dawno nikt nie pytał i właściwie nie ma takiego zainteresowania tymi właśnie odblaskami. Dziwne, że rodzice nie pytają, bo dzieci to może specjalnie się nie interesują, prawda? Rodzic powinien być zainteresowany tym, żeby dziecko bezpiecznie ewentualnie chodziło po ulicy.
W Finlandii od 27 lat istnieje obowiązek noszenia odblasków przez wszystkich pieszych po zmroku i w trudnych warunkach. U nas moda na noszenie odblasków jakoś nie chce się przyjąć, a szkoda, bo mógłby to być modny gadżet noszony przez mądrych ludzi.
A teraz inna iluminacja o charakterze metafizycznym. Włoski dziennik Il Giornale pisze o nieznanym wcześniej cudzie Jana Pawła II. Chodzi o cudowne uzdrowienie sprzed 7 lat. Matka chłopca o imieniu Francesco, dziennikarka Margherita Enrico, wyjaśniła w rozmowie z gazetą, że jej syn cierpiał od urodzenia na ciężką chorobę. Jego system odpornościowy nie produkował immunoglobuliny. Dzieciak narażony był na wszystkie rodzaje infekcji. I kiedy w 2002 roku papież pobłogosławił 9-latka podczas mszy, Francesco poczuł falę ciepła. Po wyjściu z Watykanu powiedział natychmiast: mamo, tato, czuję się dobrze, nie jestem już zmęczony. Lekarze stwierdzili, że jest zupełnie zdrowy. Warto jednak pamiętać, że przypadki uzdrowienia za życia kandydata na ołtarze nie są brane pod uwagę w procesie beatyfikacyjnym. Turcja zamyka szkoły w obawie przed świńską grypą. Wirusa H1N1 wykryto u 7 uczniów z miasta Diyarbakir na południowym wschodzie kraju. Tureckie władze chcą bezpłatnie zaszczepić prawie 30 milionów ludzi. Afera z serią samobójstw inżynierów w firmie Renault trafiła do sądu we Francji. Wdowa po jednym z nich oskarża dyrekcję koncernu samochodowego o psychiczne dręczenie pracowników. Marek Gładysz, korespondent RMF FM w Paryżu, śledzi ten skandal.
W Renault wprowadzono już kryzysowy program walki ze stresem. Wszystko wskazuje jednak na to, że nie przyniosło to rezultatów. Niespełna 2 tygodnie temu samobójstwo popełnił już 5 z kolei pracownik podparyskiego centrum technicznego tego przedsiębiorstwa, w którym opracowywane są nowe modele pojazdów. Wdowa po inżynierze, która wytoczyła proces koncernowi, twierdzi, że jej mąż wyskoczył z 5 piętra budynku centrum technicznego, bo zwierzchnicy dawali mu zadania niemożliwe do wypełnienia i poniżali go, grożąc jednocześnie zwolnieniem lub wysłaniem go do filii Renault w Rumunii.
Kryzysowy plan walki ze stresem w pracy przygotowuje również France Telecom. W tym francuskim koncernie telekomunikacyjnym samobójstwa popełniło już ponad 20 osób. 100 tysięcy pracowników ma dzisiaj odpowiedzieć na pytania psychologów. A polscy przedsiębiorcy już dawno nie byli tak optymistyczni. Narodowy Bank Polski przepytał polskie firmy, jakie mają plany i czego się spodziewają w końcówce roku. W RMF FM czas na fakty ekonomiczne. W studiu czeka Krzysztof Berenda. Krzysztofie,
dzień dobry, Bogdan.
Wiem, że już przejrzałeś ten raport. Dzień dobry. Tak. To powiedz nam od razu, szefowie firm planują jeszcze w tym roku podwyżki, czy już nie ma na co liczyć?
No spokojnie, wygląda na to, że przed świętami niektóre firmy mogą jeszcze sypnąć groszem. Szybkie podwyżki dla swoich pracowników planuje co dziesiąty szef. Niestety niektóre firmy planują także zwolnienia. Aż 15% przedsiębiorstw chce się pozbyć kilku pracowników. Generalnie w firmach panuje jednak optymizm, tak samo jak na warszawskiej giełdzie, bo indeks WIG20 zyskuje ponad 1,5%. Nieznacznie tanieją za to waluty. Frank szwajcarski kosztuje 2,77 zł, euro 4,19 zł, o dolar 2,81 zł. Komisja Europejska może zablokować sprzedaż Opla. Zastrzeżenie komisji budzi pomoc w wysokości 4,5 miliarda euro, na którą mają się złożyć europejskie rządy, w tym Polski. W Brukseli jest Katarzyna Szymańska-Borginą. Na czym polegają te wątpliwości?
Komisji nie podoba się, że Niemcy obiecali pieniądze tylko konsorcjum Magna. Rzecznik komisji Jonathan Todd stwierdził, że to dyskryminacja pozostałych potencjalnych inwestorów. Co więcej, Brukseli nie podoba się obietnica pieniędzy w zamian za deklarację utrzymania miejsc pracy. To według komisji niezgodne z unijnym prawem.
Zastrzeżenia Komisji Europejskiej mogą utrudnić sprzedaż Opla kanadyjsko-rosyjskiemu konsorcjum Magna Spierbank. Podpisanie umowy o sprzedaży Opla kilkakrotnie już przekładano. Według ostatnich doniesień ma się odbyć w połowie tego tygodnia. Benzyna w Iranie nie będzie już najtańsza na świecie. W tej chwili litr paliwa kosztuje tam 27 groszy. Niestety już niedługo władze Iranu zdecydowały się na czterokrotną podwyżkę. Ale po tanie paliwo wcale nie trzeba jeździć tak daleko, bo Polska jest trzecim najtańszym pod względem cen paliw krajem w Europie. Najtańsza benzyna jest w Zielonej Górze. Litr 95 kosztuje tam niecałe 3 zł 90 groszy. Najdrożej jest we Wrocławiu, nawet 4 zł 50 groszy za litr. No ale jeśli szukacie jeszcze tańszego paliwa, zawsze można pojechać do maleńkiej Andory albo do Watykanu.
Fakty ekonomiczne przygotowali dziennikarze Gazety Wyborczej i RMF FM.